Obiecałem, że w tą niedzielę będziemy się dzielić tym, co było na Ukrainie. Podzielę się z wami takimi moimi spostrzeżeniami, potem Monika też będzie się dzielić. To są takie ogólne moje postrzeżenia z tego czasu, któryśmy tam byli. To były 2 dni podróży i 4 dni posługi, właściwie od rana prawie do późnego wieczora. Więc to był bardzo intensywny czas i dlatego to tak szybko minęło nam. Kiedy tak patrzyłem na atmosferę, starałem się odebrać coś w takiej duchowej atmosferze tam, to na pewno odczułem jakąś trudność, że jest to dla nich trudny czas i nie ma się co dziwić, dlatego że to, co się dzieje tam na wschodzie, ma wpływ na każdego mieszkańca Ukrainy. Kiedy patrzyłem na ceny, to kiedy byłem 3 lata wcześniej, to mogę wam powiedzieć, że 1 amerykański dolar kosztował około 5 grywien. W tej chwili kosztuje 23-24. To możecie sobie wyobrazić, jak waluta straciła na wartości. Litr benzyny kosztuje ponad 22 grywny. A kiedyś tam paliwo było bardzo tanie. Więc w tej sferze to nastąpił taki duży krach. Więc duża dewaluacja pieniędzy. Część ludzi straciło też tam w Połtawie, straciło pracę, dlatego że to, co się tam był okręg, to jest taki okręg przemysłowy, więc siłą rzeczy mieszkaliśmy u takiego państwa, gdzie mieszkaliśmy też 3 lata temu. Ten człowiek pracował w Instytucie Geologicznym, który robił odwierty, szukając gazu i ropy i był na tyle dobrze sytuowany, że jego żona nie musiała pracować. W tej chwili pracuje tylko 1 dzień w tygodniu. Więc musi też dorabiać. Jego zięć, którego mama jest we Włoszech, zdecydował się pojechać tam do pracy, dlatego że tutaj nie mógł znaleźć pracy. Więc jest to dla nich trudne. Wielu ludzi stara się znaleźć i wyjechać za granicę w poszukiwaniu pracy i dużo ludzi przyjeżdża też do Polski. I w zeszłym tygodniu szedłem przez rynek i słyszałem bardzo dużo osób mówiących po rosyjsku i po ukraińsku. I to nigdy tyle nie słyszałem. Więc to jest oznaka, że wielu też przyjeżdża tutaj do Polski, ale też starają się gdzieś znaleźć takie miejsce i zdobyć wizę do innych krajów. Na przykład ten zięć pojechał do Włoch, bo tam jest akurat jego mama. To, co dobrego żeśmy zauważyli, to na euro wybudowali drogę z Kijowa. Nie wiem, czy z samego miasta, ale z lotniska, bo lotnisko jest za Kijowem w kierunku wschodnim. To jest około 30 kilometrów oddalone od Kijowa. Więc jest tam droga wybudowana do Charkowa, prawie cała. Tam tylko miejscami jeszcze takie odcinki budują. No i to jest taka droga już porządna. Można by powiedzieć, przyrównać do u nas do drogi międzynarodowej lub do drogi S. Czyli 2 paski w jedną stronę i 2 paski drugiej rozdzieloną. Takim trawnikiem już nieraz są te banery takie i są drogowskazy, więc to już tak troszeczkę po europejsku wygląda. Przejeżdżaliśmy przez Łubnię, to jest taka miejscowość i tam stoi wojsko i trzeba się zatrzymać i jeśli oni nie zatrzymają do sprawdzenia, to wtedy można ruszyć dalej. No i lepiej się zatrzymać, żeby nie było problemów. Wielu ludzi z tych terenów tam wschodnich ucieka stamtąd, szczególnie Ukraińcy, tacy, którzy są za tą tacy prawdziwi Ukraińcy, objętych wojną. I część z nich też ląduje w Połtawie, bo to jest taka obłaść, oni to nazywają obłaść, tak jak u nas województwo. I żeby wam przybliżyć to troszeczkę terytorialnie, to jest obłaść połtawska, potem jest charkowska, to jest 120 kilometrów. Charków jest oddalony od Połtawy na wschód i dopiero dalej jest ta obłaść doniecka i ługańska na dole. Więc do tych terenów objętych wojną to jest jakieś 270 kilometrów od Połtawy, ale w Połtawie tam jest spokój. Natomiast ulice, są takie dziury w ulicach, że to jest coś strasznego. Dla Polaków to jest niewyobrażalne. Więc jeśli my narzekamy na złe drogi, to proponowałbym, żeby ktoś tam pojechał, wróci tutaj i będzie wdzięczny za wszystko. Są straszne, tam tylko czołgiem dobrze byłoby jeździć. To tak wygląda, jakby od 3 lat nic nie robili po prostu. Ale też ja wiem, że mają trudności finansowe. Pytali, ten premier, który tam jest w tej chwili na Ukrainie, to jest taki poważnie wierzący baptysta. I nawet mówili mi, że nawet przeciwnicy polityczni nie mają nic, jakby nie mają złego słowa na niego, dlatego że on żyje takim prawym życiem i zawziął się na korupcję. Nie wiem, czy pamiętacie, była taka historia w tym ich, tak jak u nas w Sejmie, że weszła policja i publicznie aresztowała 2 takich mafiozów za łapokarstwo. Więc tam były takie powiązania, że w tej chwili ci, którzy na tej wierchuszce byli i te łapówki jakby kończyły się na nich, to w tej chwili są trochę w zamieszaniu i w strachu. Pytali się mnie, czy w Polsce już nie ma korupcji. Ja powiedziałam, nie ma już takiej, jaka była. I zadali mi pytanie, a jak długo to trwało u was? Ja powiedziałam, no wiesz co, między tak 10 a 15 lat. Tyle to trwało. Oni mają świadomość, że to będzie trochę trwać, ale też ufają Bogu, że Bóg ich przez to przeprowadzi. Natomiast pytałem się i też mówili, co się dzieje na tych terenach objętych wojną. I kiedy to, co usłyszeliśmy, to pomyślałem sobie tak, jest nieprawdopodobieństwem, żeby w XXI wieku działy się takie rzeczy w Europie. To się w głowie po prostu nie mieści. Tam jest tak totalne bezprawie. Ci, którzy gdzieś jakby w sercu mają Ukrainę, to muszą uciekać stamtąd i niektórzy uciekają z reklamówką. I jedynym ich zyskiem to jest ich życie. Tak to wygląda. Tam pewien pastor wyjechał stamtąd, jego rodzina została, to zabili mu 2 braci, tak? Synów. Na tym terenie pozabierali protestantom, pozabierali budynki kościelne, niektóre poniszczyli, dlatego że mówili, że to jest przez Amerykę sponsorowane, a oni mówią, że to wszystko to jest wina Amerykanów. Więc też musimy mieć taką świadomość, że ten teren kiedyś należał, tam mieszkali tacy kozacy. Wiecie, kozacy za cara, car miał taką specjalną dywizję kozacką. Tam, gdzie były rozruchy i inne wojsko sobie nie poradziło, wysyłał kozaków, a oni rżnęli wszystkich, dzieci, kobiety i mężczyzn. Więc oni mają to gdzieś we krwi. I też mówili, że było tu sporo takich przypadków, że kiedy złapali ukraińskiego żołnierza, to nawet potrafili łyżką wydłubać mu oczy albo wykastrować. Ci z kolei w odwecie często robili to samo. Więc tam są takie historie, że nieraz czołgiem wjadą w budynek, rozwalą budynek, no i człowiek zostaje bez niczego. Monika będzie się dzielić, posługiwała takiej mamie z córką, które musiały uciec tam bez niczego. Tam był taki czas, i to rozmawiałam wcześniej jeszcze przez Skype'a, że ci ludzie, którzy tam mieli jakieś dobre samochody, no to zatrzymywali na ulicy i zabierali te samochody bez żadnego pokwitowania, po prostu totalne bezprawie. Nam sobie trudno to wyobrazić, że w Europie takie rzeczy się dzieją. Natomiast to jest może taka ogólna jakby historia tego, co tam się dzieje. Byliśmy w tym kościele, do którego dziś jeździmy już 15 rok, bo ta najstarsza córka tego głównego pastora właśnie ma 15 lat, bo ja się pytałem, ile ma lat, już taka panna. No i właśnie on wtedy mi przypomniał, że jak ja tam byłem pierwszy raz, kiedy się modliłem nad nimi, to powiedziałem do tej kobiety, że będziesz matką. A ona była w 2 miesiącu ciąży. Więc to jest właśnie ta dziewczynka teraz. Mają już swój budynek. To jest taka, można by powiedzieć, część hali produkcyjnej po jakimś zakładzie, który został zamknięty. To jest dość duże. Tam trzeba dużo, dużo pracy i finansów włożyć. Kupili go tak naprawdę za 10% wartości i oni opowiadali mi całą historię, więc tutaj z tych 10% 1/3 Kościół zbierał przez lata na ten budynek. Następną 1/3 dał pewien biznesmen, wyłożył kasę na to i ostatnio tą 1/3 ktoś obcy też, który miał pieniądze, po prostu dał i oni mogli wtedy to kupić. Więc w tej chwili w miarę swoich możliwości finansowych próbują to jakoś zaadaptować. Tam jest taka, robią takie sale dla misjonarzy, że tam będą mogli też ludzie nocować, dla dzieci. W tej chwili jest przygotowana taka mniejsza sala, w której myśmy mieli spotkanie. Zobaczymy to na filmie. Kiedy żeśmy tam mieli jechać, to ja otrzymałem od tego pastora taką prośbę, że podał mi chyba 5 czy 6 tematów, które chciałbym, żebyśmy tam poruszyli. I kiedy myśmy tam przyjechali i zobaczyliśmy właśnie to wszystko, to ja zacząłem pierwszy temat, to mówiłem na temat osoby Ducha Świętego, w jaki sposób oddzielać się, żeby słyszeć Boga, w jaki sposób Duch Święty prowadzi, jak to rozpoznawać. I potem zobaczyłem, że te tematy, które oni chcieli, że to nie jest czas na to. I dziś Pan nas poprowadził zupełnie inaczej. Dużo mówiliśmy, najwięcej mówiliśmy o łasce Bożej, o Bożym miłosierdziu i o Bożej miłości, takiej ojcowskiej. I dla nich to było im tak potrzebne. Oni potrzebowali zrozumieć różnicę pomiędzy prawem a łaską. Co mam na myśli? Wiecie, prawo i religia chce zmienić człowieka z zewnątrz do wewnątrz. Łaska sprawia, że człowiek zostaje zmieniony od środka, a potem na zewnątrz. Dla nich to jest spuścizna komunizmu i musimy to jakby zrozumieć, że oni poprzez służbę dla Boga chcą sobie zapracować na przychylność Bożą, a niektórzy myślą, że to jest relacja z Bogiem, to jest służba dla Niego. No i to trzeba było po prostu wyprostować, bo to jest bardzo błędne myślenie i niewłaściwa droga. Kiedy ja powiedziałam na jednym spotkaniu, że możesz nic nie robić dla Boga i cieszyć się Bogiem i być spełnionym wierzącym, to popatrzyli na mnie, jakbym był z innej planety. Tam jest to tak silnie zakorzenione. Też zachęciłem pastorów i można by powiedzieć, jak zwróciłem im uwagę, żeby nie próbowali przymuszać tych, którzy gdzieś mają pragnienie Boga, że z nich wszystkich robić misjonarzy. Bo powiedziałam, że nie każdy jest powołany do tego, żeby być takim misjonarzem na pełny etat. Wszyscy mamy być świadkami Jezusa i to każdy wierzący powinien być. Natomiast nie wszyscy będą pracować na pełny etat i będą misjonarzami wyjeżdżającymi na misję. I to było takie uwalniające dla ludzi, widziałam na sali, jak słuchali. Natomiast pastorowi powiedziałam, możesz mnie więcej nie zaprosić, jak chcesz. Mówię, ale on powiedział, że tak, że to jest właściwe. I myślę, że to było uwalniające, kiedy dużo mówiliśmy na temat życia łaską, a nie prawem, takim religijnym prawem. To im było bardzo, bardzo potrzebne. Monika, poproszę ciebie, żebyś ty podzieliła się ze swojej strony tym, co dziś ty odebrałaś. Ja chcę wam powiedzieć, że dla mnie osobiście był to taki wyjazd, gdzie czułem się najbardziej spełniony w Bogu po przyjeździe. Ja się specjalnie może nie przygotowywałem na to, dlatego że te tematy, o które oni mnie prosili, chociaż to gdzieś to jest we mnie, więc ja nie potrzebuję dużo przygotowywać się na to. Natomiast zobaczyłem, że Pan jakby poprowadził nas zupełnie inaczej i ja się z tego bardzo cieszę. Myślę, że to jest taki duchowy przełom, przynajmniej u nich w Kościele przyszedł, a jeśli przyszedł u nich w Kościele, bo oni się opiekują też kościołami na zewnątrz i mają kilka takich kościołów, to też to do nich przejdzie. Proszę Cię bardzo.
Dla mnie to też był taki wyjątkowy czas, ponieważ do tej pory, kiedy jeździłam na posługę, to byłam taką osobą pomocną, towarzyszącą.
Daj głośniej troszkę ją.
Dobrze, pomocną osobą towarzyszącą, a w tym roku tam na Ukrainie odpowiedzialność moja była znacznie inna. To było nowe miejsce, które mnie rozszerzało i uwalniało. I to było też dla mnie wyjątkowe, dlatego że ja byłam odpowiedzialna sama za pewne miejsca. I w czwartek, w środę, kiedy rozmawialiśmy, jedząc kolację z pastorami tamtego kościoła, ja zrozumiałam, że jest też taka trudna sytuacja, ponieważ cały czas Ukraina robi nabór do wojska. I tam jest taka sytuacja, że w kościołach nie bierze się na wojnę pastorów i osób, które są na etacie duchownych. I w kościele, w Reszytyłowce, to jest kościół, który opiekuje się, żona pastora jest pastorem w tym kościele, jeden z mężczyzn dostał powołanie do wojska. I rząd, są już teraz takie trudności, dlatego że wiele osób naciąga i nagina tę sytuację i tutaj rząd już ma kłopoty po prostu i zaczynają się po prostu kłopoty. I ta pastor wyrażała się, że bardzo troszczyła się o tego człowieka i byli ogromnie przejęci, że ten człowiek może pójść na wojnę i bardzo się o niego po prostu martwili. I byli na etapie wysyłania kolejnych listów z prośbą o zwolnienie go z tej po prostu z tego naboru. I wiecie co, to jest przejmujące, kiedy się dowiaduje, że 40-latek, który ma rodzinę i żyje spokojnie, musi iść na wojnę i może zginąć. I jeszcze jest takiego miękkiego serca i usposobienia i musi się zmierzyć z tak trudną sytuacją w życiu. I to jest coś takiego, że się człowiek przejmuje. I pamiętam, ja się modliłam wieczorem, jeszcze się w nocy obudziłam, modliłam się o niego i miałam ogromne pragnienie, żeby go spotkać. I w tych Sanżarach w czwartek pojechałam do grupy kobiet. To była grupa około 30 kobiet. To były głównie liderki tego kościoła, które były w różnych służbach oraz misjonarki w tym miejscu. I kiedy wchodziłyśmy z Tanią, to jest osoba, która znam ją od wielu, wielu lat i ona bardzo dobrze tłumaczy nasze, kiedy się dzielimy, ona po prostu nas bardzo dobrze tłumaczy. I ona pojechała ze mną. Kiedy wchodziłyśmy, to wśród tej grupy kobiet stał jeden mężczyzna i Pan mi mówi tak, to jest ten mężczyzna, którego chciałaś spotkać. I natychmiast dał mi takie słowo dla niego, bardzo proste słowo, ale za tym słowem ja wierzyłam, że idzie Boże namaszczenie i Boża przychylność. I myśmy się modlili, uwielbialiśmy Pana, bardzo to uwielbienie na Ukrainie jest bardzo takie dynamiczne. I potem po tym uwielbieniu pastor zawołała tego mężczyznę, jeden mężczyzna, bo to było spotkanie dla kobiet. I ona wyszła i mówi, no dawaj, pomodlim się za naszego brata, bo on idzie na wojnę. I ja mówię, to chyba jest ten człowiek. I ja podeszłam do tej pastor, mówię, przepraszam, to jest ten człowiek, o którym mówiliśmy. Chciałam się jeszcze upewnić. Ona mówi, tak, to jest ten mężczyzna. I ja mu opowiedziałam całą historię, to jak Bóg mnie dotknął, to jak jest serce, bo powiedziałam, że serce Boga jest przejęte twoją dolą, twoim losem. I Bóg już zrobił wszystko, żebyś był szczęśliwy i błogosławiony. Pamiętam, tak mu powiedziałam. I nie bój się, tylko Jemu zaufaj. On wszystko uczyni dobrze. I to było wszystko. I myśmy się też pomodlili i uwolniliśmy to, co wstrzymuje to pismo z rządu, że rząd zwleka z pismem, rząd zwleka z decyzją, żeby ten mężczyzna nie poszedł na wojnę. Na drugi dzień przyszło to pismo, że on nie musi iść na wojnę, może zostać w swojej miejscowości, może żyć spokojnie. Także dziękowaliśmy Bogu, po prostu Bóg zawsze zdąży ze wszystkim w odpowiedniej sytuacji. Drugim takim przejmującym, i w tym miejscu, pamiętam, dzieliłam się takim słowem o Bożym pokoju. Powiedziałam, że jesteście dzisiaj krajem potrzebującym pokoju i pokazałam im w słowie, kto daje pokój i kto jest pokojem. I ja powiedziałam, że świat nigdy pokoju nam nie da, ale jest ktoś, kto nam daje pokój. I to rozwiązało taką Bożą atmosferę w tym miejscu. I oni byli też zaskoczeni, bo oni się zupełnie spodziewali czegoś innego, a to słowo poruszało w nich po prostu bardzo głęboko to słowo. Potem była posługa, również posługa z uzdrowieniem i z taką modlitwą proroczą. Ludzie odczuwali takie pragnienie i przychodzili i posługiwałyśmy razem z Tanią. czwartek, w piątek to było dla mnie bardzo przejmujące, dlatego że była zmiana. Ja byłam nastawiona, tak jak oni pisali, że będę dwukrotnie w Reszytyłowce. Oni zmienili przez ten czas program i wysłali mnie do takiego miejsca, do Ryb Center. To jest takie centrum uzdrowienia dla ludzi uzależnionych z alkoholu i z narkomanii. I tam ci ludzie to byli sami mężczyźni. Ja miałam trochę takiego po prostu Pietra, po prostu takiego cielesnego, że wystąpić przed gronem samych mężczyzn, to tak troszeczkę się obawiałam tych rzeczy po ludzku. Ale modliłam się rano i Bóg mi pokazał pewne słowo i pokazał mi, czym się tam należy podzielić. I powiem wam, że to było zaskakujące, bo taki standard jest tak, że przychodzisz do takiego miejsca, dobrze jest mieć takie świadectwo mocne, jak Bóg mnie uwolnił, powiedzmy, z nałogu, i to buduje tych, którzy oczekują i słuchają. Ja się podzieliłam z nimi, jak to było w moim przypadku. Powiedziałam, że byłam osobą po drugiej stronie barykady, osobą poszkodowaną i pokrzywdzoną przez alkohol, że ja byłam skrzywdzona przez swego ojca i pokazałam, jak bardzo go kochałam, jak bardzo go nienawidziłam i jak bardzo zrobił dla mnie Chrystus wszystko, żeby mnie z tego miejsca uwolnić. I też im pokazałam to, w jaki sposób Chrystus się na nich patrzy dzisiaj. Jakie jest Jego spojrzenie na ich życie. I też wiem, że było to trudne miejsce, jeśli chodzi o moment słuchania, że często ci ludzie mają kłopot i problem ze słuchaniem. I pamiętam, Duch Święty dał taką inspirację, żeby mówić: masz ucho, dotknij się, a zobacz, czy twój brat ma ucho. I to uwolniło taką atmosferę, taką, słuchajcie, miękką, taką do słuchania. Ja mówię: masz ucho? Co mówi Biblia? Kto ma ucho, niechaj słucha. Ja mówię: dotknij się, masz ucho? I to było takie niesamowite, bo ci mężczyźni po prostu z tej takiej sztywności, z takiego nawet lęku, bo tutaj ktoś chodzi, przychodzi ich pouczać, oni zaczęli słuchać. Pokazałam im te filtry, że filtrujesz przez pryzmat swojego doświadczenia pewne rzeczy, i nie jesteś w stanie przyjąć to, co Bóg ma dla ciebie. I potem poprosiłam o takie spotkanie. Powiedziałam im też, że są drogocennym klejnotem. I klejnot potrzebuje jednej rzeczy, żeby świecić: Chrystusa. I to po prostu widziałam, że sprawiło, że ci mężczyźni zaczęli płakać. I to było budujące. I ja po prostu w sercu dziękowałam Bogu. Sama byłam potężnie zbudowana. I potem miałam spotkanie takie krótkie w gronie liderów. I powiem wam, jak to miejsce wyglądało. Tam się oduczysz narzekać, po prostu tam się wszystko, co masz, to jest pałacem elizejskim, bo to, co tam człowiek zobaczył, to były tak skromne warunki, tak proste warunki, ale mimo wszystko było bardzo tam czysto i wszystko było poukładane, że jest jednak nacisk na dyscyplinę w tym miejscu. I potem było spotkanie z liderami, ja poprosiłam o spotkanie z liderami. I tam dzieliłam się, tam mężczyźni, ci liderzy otrzymali słowo takie prorocze, takie budujące, jeśli chodzi o ich powołanie, o ich posługę. I też zatrzymaliśmy się na takim istotnym rzeczą, to co pastor powiedział, że jest ten moment, że oni wiedzą z litery, z Biblii, że są synami Bożymi, ale to jest jeszcze dalekie od funkcjonowania. I tu był problem, żeby złapać te rzeczy. I tu się nad tym zatrzymaliśmy. Oni byli bardzo też zbudowani. Dla nich, słuchajcie, było to jak coś nowego, jak zupełnie coś nowego. Że ja jestem Synem Bożym, ale mogę funkcjonować w synostwie. To było coś dla nich rewolucyjnego. Pokazaliśmy to też w Słowie Bożym. I musimy sobie też dać sprawę, że jeśli chodzi o tłumaczenie, to jest bardzo ciekawa rzecz. Bo nikt z tych naszych tam przyjaciół nie zna języka polskiego, w sensie nie potrafi mówić płynnie, ale wszystko rozumiemy. Ja widzimy w tym potężne działanie Ducha Świętego, że kiedy my mówimy po rosyjsku, oni nas rozumieją, kiedy my mówimy po polsku, oni nas rozumieją i bardzo dobrze nas tłumaczą. Mamy tam kilka osób takich. Mogę jeszcze powiedzieć?
Tak, tak. Tak.
Potem byłam w takim miejscu Nowe Sanżary. To byłam dwukrotnie, w sobotę wieczorem, było tam takie seminarium i w niedzielę rano. I ja tam byłam kilka lat wcześniej i też mówiłam takie słowo, po prostu wbrew temu, co nieraz czuje ciało i co mówi przekonanie, kiedy Duch Boży przekonuje, to nieraz potrzebujemy powiedzieć takie słowo ostre, takie słowo, które sprawia, że serca są dotykane i to jest po prostu miejsce, kiedy może przyjść wolność, ale nieraz to jest, kiedy to słyszymy, to jest takie ostre. Ale wierzę, że Duch Święty też nam dał bardzo dużo takiej miłości do tych ludzi i kiedy po prostu głosisz coś w miłości, to nawet trudne słowo jest takie do przyjęcia. I w sobotę, ja pamiętam, myśmy się tam modlili te kilka lat wcześniej, bo oni się spotykali w takim namiocie. Było zimno zimą, były trudne warunki. I myśmy się modlili i wypowiadaliśmy takie słowa prorocze, że będzie dom murowany. I kiedy tam pojechaliśmy, to rzeczywiście ten pastor mi pokazał, całą historię wywiesili specjalnie, bo już mają część domu murowanego. Pokazał mi, jak ten dom będzie wyglądać, bardzo ładnie to będzie wyglądało, już jest część murowana, z czego oni się ogromnie cieszą, już mają ogrzewanie, plastikowe okna, takie fajne wejście, jeszcze schody są prowizoryczne i podłoga prowizoryczna, ale się ogromnie tym cieszą i powiem wam, że też, bo to takie jest bardzo sympatyczne i wesołe, bo ściana była pomalowana na żółto i wisiała niebieska. Oni bardzo na to zwracają uwagę, te swoje narodowe barwy są mocno u nich takie wyeksponowane. I ściana była taka, słuchajcie, taka goła, była goła cegła, pomalowana na żółto i to była taka przecierka. Powiem wam, że mi się to podobało. My teraz mamy taki design, jeśli chodzi o architekturę w kraju, że mamy takie ściany gołe, odkryte cegły, trochę koloru i nam się to wszystkim bardzo teraz podoba, to jest modne. I ja mówię temu pastorowi, ja mówię, ale tu sobie, żeście sobie design walnęli, taki elegancki, modny. A on mówi, naprawdę? A ja się tego wstydzę, mówi, bo nie mieliśmy już pieniędzy i na przyjazd to żeśmy szybko tak zaciaprali. A ja mówię, to teraz macie tu po europejsku, bo to jest design europejski. On się ucieszył. No i w tym kościele jest bardzo też trudna sytuacja. Mi przechodzą bardzo takie trudne w tej chwili rzeczy w tym kościele. I pamiętam, że czegoś mogłam nauczyć i co mogłam zobaczyć. Jak Duch Święty w odpowiedni sposób, kiedy kieruje swoje słowo, to słowo ożywia i przygotowywuje serca. I tam się głosiłam takim słowem, które przyniosło takie oczekiwanie na niedzielne spotkanie. I tam była taka starsza, taka staruszka i ją prowadzili do samochodu i pastor mówi, ja wiem, że ty się teraz, siostro, nie będziesz modlić za ludzi, będziemy się modlić jutro, ale pomódl się za nią, bo ona jutro nie przyjedzie, jest słaba i my musimy ją odwozić i zawozić, jutro jej nie będzie. No i ona już siedziała w samochodzie takim, że się bałam otworzyć drzwi, żeby drzwi nie wyrwać, bo taki był samochód, po prostu nie wszystkie są tam takie dobre samochody. To cud, że jeździł. I ja uklęknęłam przed nią na żwirze i mówię, panie, czego ona, ta kobieta, potrzebuje? Co jest dla niej takie ważne, istotne? I zobaczyłam, że jest bardzo już stara i bardzo jest styrana życiem. Ma mnóstwo dolegliwości, jest słaba i potrzebuje mocy, żeby wstać. I ja położyłam na nią rękę i uwolniłam Bożą moc i ją pobłogosławiłam. Powiedziałam, uwalniam Boże uzdrowienie i Bożą moc. I to było wszystko. I buchnęło takie ciepło, że jej czoło się zrosiło potem i moje też. I pożegnałam ją, ona mnie ucałowała, popłakała się i odjechała. I na drugi dzień w niedzielę siedziała w pierwszej ławce, uśmiechnięta i taka odmłodzona jak po solarium. Była taka młoda i taka uśmiechnięta i było to dla mnie takie, mówię, Boże, ty czynisz rzeczy cudowne, że ona, ja się pytam, przyjechałaś jednak, siostro, a ona mówi, no przyjechałam i mówi, że się bardzo dobrze czuję i to było dla mnie takie, naprawdę dziękowałam Bogu za to wydarzenie. I kiedy się dzieliłam słowem, to widziałam, tam w rogu siedziała matka z córką, które strasznie płakały. I ja mówię, panie, czemu one tak płaczą, kiedy ja dzieliłam się słowem? I ja zobaczyłam, że są uchodźcami, że uciekły z tych terenów. Takie miałam przekonanie. I kiedy tam i zaczyna się posługa, to trzeba naprawdę być takim człowiekiem uważnym, bo ludzie się bardzo pchają i ze wszystkich stron otaczają, tu szarpią, ja jeszcze, trzeba po prostu tych ludzi w taką dyscyplinę nieraz po prostu ustawić w rządku i po prostu, żeby to w takiej dyscyplinie, w takim Bożym porządku przebiegało, trzeba ludzi nieraz tam instruować. I ja zapomniałam już o tych kobietach i kiedy już wychodziłyśmy, bo pastor już mówi, że już czas jechać, jeszcze musiałyśmy w jedno miejsce pojechać z Tanią i pamiętam, że te kobiety podeszły w końcu do mnie i ta matka mówi, żeby się jeszcze pomodlić za córkę, która już od miesiąc była w szpitalu na takim oddziale depresyjnym, wyszła z tego szpitala, ale sytuacja jakby ta zdrowotna się nie zmienia. Ja pytam się, o co chodzi, no i wtedy ona powiedziała, że one są z Donbasu. Ja powiedziałam, z Donbasu, mi się to przypomniało, co mi Pan pokazał. Wtedy zaczęły tak histerycznie płakać, że słuchajcie, ja nie wiedziałam, co na początku robić. I one płakały, płakały coraz bardziej. To była histeria. I słowa z ust, ja zobaczyłam, że one są w tak silnej traumie. I ja powiedziałam, uspokójcie się. One usiadły i zaczęłyśmy rozmawiać. One mi opowiadały całą swoją drogę, jak są w rozproszeniu. Cała rodzina jest w rozproszeniu. I one zdołały uciec tak jak stały. Prawdopodobnie dom jest zajęty przez Czeczeńców i przez tych oprawców tamtego terenu. I one chcą się dostać do Niemiec, nie mają pieniędzy, są bez grosza i są przyjęte w takie trudne warunki. I znowu zaczęły płakać. I ja powiedziałam, wstańcie. Ja wam to opowiem, dlatego że uważam, żebyśmy się też wszyscy czegoś nauczyli tutaj. I ja je złapałam za kark. Nie wiem, jedną i drugą. Najpierw wzięłam, miałam trochę pieniędzy i każdej położyłam pieniądze na rękę. Powiedziałam, popatrz na to. Nie po to, że Polaczka przyjechała i daje im pieniądze. Nie, to nie o to chodzi, słuchajcie. To było coś z nieba, co wierzę, że otrzymałam. Powiedziałam, popatrzcie na te pieniądze, teraz zamknijcie dłoń, ściśnijcie mocno. I złapałam je tak za kark i powiedziałam, to jest okruch z nieba. Ja uwalniam nad nami błogosławieństwo finansowe i przyjdzie więcej okruchów, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Ja mówię, i niebo jest nad wami otwarte. I potem one były tak dotknięte tym, były tak spokojne, takie uspokojone. Wiem też, że wcześniej jeszcze też pomodliłyśmy się o tą traumę, które one przeżyły. Te kobiety były takie naprawdę dotknięte i odmienione. I wiecie co? I Bóg nie pozostawił je też same na tym miejscu, bo osoba, która nas tłumaczyła, w jej kościele jest służba dla uchodźców. I Tania od razu wymieniła telefony i też dała im pieniądze. I myślę, że te kobiety, wierzę, że w krótkim czasie one się wydostaną z Leszitułowki i pojadą do Niemiec, żeby się spotkać z resztą rodziny. Bo taki jest plan, tam już część rodziny jest. I potem była niedziela, aha, jeszcze kiedy w Połtawie, ja już też powiem wam, bardzo chciałam już słuchać też pastora i uczestniczyć w Połtawie w tym spotkaniu. W ogóle tam nie miałam możliwości uczestniczyć w tych spotkaniach. I to sobota było seminarium od rana do wieczora i jeszcze mnie po prostu żona pastora zabrała w jedno miejsce i potem bardzo tak miałam w sercu spotkanie z młodzieżą. Byłam tak nastawiona, że się spotkamy z młodzieżą i była gdzieś jakaś taka walka o to spotkanie, ale do tego spotkania doszło. I to jest kolejna nauka, że tego było pół godziny i w ciągu tych pół godziny wierzę, że Duch Święty zrobił to, co miał zrobić. Oni byli bardzo pobłogosławieni. Ja się z nimi podzieliłam kilkoma takimi uwagami, bo to byli liderzy, odnośnie prowadzenia grup. Jakie można popełnić błędy i co zrobić, żeby ich nie popełniać. I tak naprawdę, co należy, jak należy prowadzić grupę, jeśli chodzi o Boże Królestwo. I to było dla nich bardzo takim też błogosławionym czasem. Myślę, że jeśli chodzi o mnie, to wszystko.
Dzięki.
Dziękuję też bardzo za modlitwę wszystkim.
Chcę wam powiedzieć, że dziś Bóg bardzo pobłogosławił, że Monika się poruszała w bardzo dużym namaszczeniu proroczym. Myślę, że to jest coś, co jakieś przełomowe było dla niej, bo żeśmy też o tym rozmawiali. Ja oprócz tego miałam w tej Reszetiłowce, chcę wam powiedzieć tak, że mnie rano jeszcze chcieli w niedzielę wysłać do tej Reszetiłowki. Ja po tym całym sobotnim spotkaniu byłem trochę zmęczony fizycznie. I powiedziałam tak, jeśli tak Monika tam pojechała, to po co ja tam jeszcze, ja będę tam jeździł. No i poprosiłem, żeby mnie zwolnili z tego. Ale ta żona głównego pastora, która jest pastorem tego kościoła tam, mnie zaczęła prosić i powiedziała tak. Oni wiedzą, że ja przyjadę, więc z okolic załatwili autobus, żeby przyjechać specjalnie na to spotkanie. I powiedziała, będziemy się modlić, żeby Bóg dał mi siłę fizyczną, no bo to późnym wieczorem żeśmy tak rozmawiali. Ja powiedziałam, dobrze, to jutro rano ustalimy. No i ja też, nie było głupio odmówić, ja też siła wróciła, więc modlitwa działa. Więc tam pojechałam rano i ten Olek, który mnie tłumaczył, powiedział, że to było dla niego najlepsze spotkanie. To jest też jakaś lekcja, że nieraz wróg przyjdzie ze zmęczeniem w ciele po to, żeby cię odciągnąć, po to, żeby Bóg nie mógł użyć tego, co chce dać. Tak samo poprosili mnie, ja nie za bardzo chciałem, ale oni bardzo chcieli, czy ja się zgodzę na takie spotkanie z ich biznesmenami z kościoła i też z takimi, którzy mają gdzieś tam relacje. Ja powiedziałem, no dobrze. Kiedyś robiłem tam seminarium dla biznesmenów, więc powiedziałem, dobrze, zgodzę się. No i to też był bardzo fajny czas, bo zostaliśmy tam zaproszeni do takiej firmy. No i tam przy takim stole prezydialnym było trochę tych biznesmenów tam i oni też zadawali im pytania, mogłem się też dzielić tym, co wiem, odnośnie też jakby też słowa, perspektywy Królestwa. Byli bardzo zadowoleni i możliwe, że jeden z nich przyjedzie tutaj, żeby też chcemy zrobić takie spotkanie, dlatego że oni chcą nawiązać jakieś międzynarodowe kontakty, żeby gdzieś też ten swój biznes tam z Ukrainy gdzieś jakby poszerzyć. Powiem jeszcze parę słów na temat warunków. Kiedy tam przyjechaliśmy, dali nam mieszkanie i tam taka pani nam gotowała. My ją znamy, bo to ona przez lata tam gotuje. Starała się to zrobić wszystko jak najlepiej. Kiedy żeśmy tam przyjechali, było zimno. Było 7-8 stopni. Natomiast 15 kwietnia wyłączają ogrzewanie, więc muszę wam powiedzieć, że tam było zimno jak w psiarni. Ja jestem wyczulony na to, bo ja lubię ciepło. Więc oni tam próbowali dziś zdobyć dla nas takie farelki malutkie, ale to nie zdawało egzaminu, bo też ciepłej wody tam nie było. No i w końcu przenieśli nas do innego mieszkania, do tego, gdzie myśmy byli tam właśnie z Piotrem kilka lat wcześniej. I tam, że tam już była ciepła woda i tam było już było bardzo fajnie. Także musieliśmy się przenieść. W drodze powrotnej mieliśmy godzinę czasu na przesiadkę w Warszawie na lotnisku do Wrocławia. No i powiedzieli, że samolot do Wrocławia jest odwołany z przyczyn technicznych i nic więcej nie powiedzieli. Więc tam niektórzy ludzie mieli przesiadki, tam jakaś młoda kobieta się rozpłakała, bo ona gdzieś miała lecieć z jakąś przesiadką do Toronto i tam tato czekał na lotnisko i ona nie mogła zdążyć, to po prostu była roztrzęsiona. No i w końcu powiedzieli nam, żeśmy zaczęli naciskać tych pracowników, że będzie samolot ten ostatni gdzieś za 15-11 w nocy. A myśmy mieli tutaj być po 5, po 17. I ja powiedziałam, że my się nie piszemy na to, żeby tutaj nocować. No i jakoś tak pan sprawił, że trochę na wkręta dałem te dwa paszporty i wsadzili nas na wcześniejszy samolot. Także byliśmy tutaj przed 9, przed 21. Mhm. Poproszę teraz ten filmik, gdybyście mogli puścić i poproszę ciebie, żebyś przyszedł tłumaczyć. Myślę, że on będzie to robił lepiej niż ja. Okej.
Dobrze, ja spróbuję, bo ja nie mam praktyki, ale...
No nic.
Postaram. I mówią, że czują nasze serce dla nich i... Jakby wiedzą, że my czujemy ich potrzeby.
Do mikrofonu.
Czujemy ich potrzeby. I jakby wychodzimy dla nich naprzeciw z tymi pieniędzmi i dla nich to jest dość istotne i są bardzo wdzięczni. To na razie na początku.
I ona powiedziała, że przyjmują te pieniądze jako Boży dar na początku. Pójdź dalej.
Dziękuję wam wszystkim za wasze wielkie serce. Nigdy nie myśleli, że na ich terenie, w kraju będzie wojna?
Nie.
70 lat nie było wojny tam? Jest dużo zła tam, łez, nieszczęścia ludzkiego. I oni teraz są jakby uchodźcami z tych krajów na Ukrainie. Państwo nie może im pomóc i oni na własną rękę muszą sobie radzić. I oni postanowili, że będą się troszczyć o dzieci, żony, sieroty. Dlatego, że oni uciekali stamtąd, rzucając wszystko, co mieli, cały swój dorobek. I oni dzień dzisiejszy nie mają nic, ani pracy, ani pieniędzy, ani ubrania. Starają się troszczyć o takich ludzi. Jesteście dla nas braćmi, siostrami, bliskimi dla nas ludźmi. Jestem bardzo wdzięczny za waszą pomoc. I on się modli, prosi Boga, aby nas błogosławił we wszystkich naszych sprawach, naszych rodzinach.
Okej. To byłoby tak. Dziękuję Ci. To takie krótki taki filmik z tego, kiedy żeśmy już wjeżdżali, żegnaliśmy się z powrotem, to złożył zaproszenie na przyszły rok. No i się pytał, czy przyjedziemy. Ja powiedziałam, nie wiem. Ja mówię, to gdzieś od Boga zależy. On powiedział tak, ja tam złożyłem zamówienie. Także zobaczymy. Jeśli ktoś z Was by miał jeszcze jakieś pytania odnośnie tego, to jesteśmy gotowi jakby spróbować odpowiedzieć. Kochani, nie wiem, czy macie taką świadomość, że żyjemy w jubileuszowym roku? Kto ma taką świadomość? Powiem, co to znaczy. W żydowskim kalendarzu rok 2015 jest rokiem jubileuszowym i rok jubileuszowy powtarza się co 50 lat. Więc żyjemy właśnie w takim roku. Dlaczego o tym mówię? Chciałbym, żebyśmy mieli taką świadomość, że ja zauważyłem w swoim osobistym życiu i nie tylko, bo rozmawiam z innymi. Ja w swoim życiu przez te 5 miesięcy Bóg dał mi kilka przełomów w moim osobistym życiu. Nigdy czegoś takiego nie miałem w tak krótkim okresie czasu. I zacząłem się zastanawiać, co sprawiło, że to jest aż tak. I zobaczyłem i dowiedziałem się, że to jest rok jubileuszowy. Że taki rok się zdarza co 50 lat. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, 10 wiersz. Poświęcicie 50 rok i obwołacie w ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Wrócicie każdy do dawnej swojej własności. Wrócicie każdy do swojej rodziny. Ja nie będę tutaj mówił nauczania na ten temat, ale zauważyłem, że jest szczególna jakaś taka łaska i Boża przychylność w tym roku. I dzielę się z wami tym dlatego, żebyście byli wrażliwi i też ufali Bogu i wierzyli Bogu w takie przełomy, które gdzieś potrzebujecie w swoim własnym życiu. Że jest to rok takiej szczególnej przychylności od Boga. Dowiedziałam się też, że gdzieś tam jacyś ludzie obdarowani proroczo mówili też o tym. Więc dzielę się tym z wami po to, żeby nie wiem, czy wy tego doświadczacie, czy nie. Jeśli nie, to jest taki rok, gdzie miało być też zwolnienie z długów, ale też powrót do ziemi, do swoich rodzin i tak dalej. Więc przestudiujcie sobie w domu ten 25 rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej, gdzieś w modlitwie i pytajcie Pana, co wierzę, że Bóg też dla was będzie chciał zrobić osobiście, jaki przełom wam dać. To jest wszystko poprzez wiarę i poprzez dzieło krzyża. Amen? To jest ważne. Więc możemy z tego jakby skorzystać. Będziemy się modlić teraz tak, trzy pary z dziećmi. Przyjdźcie tutaj, proszę. Te trzy pary z dziećmi. Jedna, widzę, już jest. To są maluchy. Będziemy się modlić o to, żeby złamiemy moc alergii nad tymi dziećmi, dlatego że to powoduje, że mamy tych dzieci nie mogą jeść normalnie to, co zawsze jadły, bo to w negatywny sposób jakby oddziaływuje na dzieci. Jest druga para. Gdzie jest trzecia? Okej. Okay. Dobrze. Powstańmy, będziemy się modlić. Zanim będziemy się modlić... Łukasz, możesz troszkę tak? Możesz tak? Zanim będziemy się modlić... Rodzice, od was bardzo wiele zależy. Posłuchajcie mnie. szczególnie ojcowie. Wy macie duchowy autorytet nad swoją rodziną i nad dziećmi. Pan Jezus dał taką obietnicę i powiedział, że o cokolwiek będziemy żądać w Jego imieniu, On to uczyni po to, żeby Ojciec był uwielbiony w niebie. Potrzebujecie gdzieś patrzeć na to nie w taki sposób ludzki, jak ja wiem, że lekarze walczą z tym samym, ale lekarze walczą w ludzki sposób. Ja staram się zbudować u ludzi wiarę w to, że Bóg może zrobić tak i że to jest diabelstwo. Nie wierzę w to, żeby to było coś z nieba. To jest dzieło diabelskie po to, żeby dzieci mogły cierpieć i też mamy, bo nie możecie jeść tego, co możecie. Myśmy kiedyś z żoną modlili się nad mamą, która nie mogła karmić piersią własnego dziecka, bo miała jakieś przeciwciała, które szkodziły dziecku. I ona z tym do nas przyszła. Jedna modlitwa załatwiła to. Ja od razu wiedziałem, że to jest coś od diabła, więc Jezus przyszedł po to, żeby niszczyć dzieła diabelskie w życiu człowieka. Amen. My jesteśmy Bożymi dziećmi i nam się to należy. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa mówię do ciebie, alergio, idź precz od tego dziecka. Teraz w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa Chrystusa idź precz alergii od tego dziecka. Łamię twoją moc, wyrzucam się z tego ciała i zakazuję ci powrotu. I Kościół powiedział amen. Będziemy błogosławić też to dziecko, pole. Proszę bardzo. Potrzebuję olej. Okej. Okay. Chodźcie starsi, chodźcie. La 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 la. Duchu Święty, spocznij na tym dziecku. Ojcze, i powierzamy ci to dziecko. Powierzamy ci pole, Panie. Ojcze, i modlimy się. Oddajemy Ci jej przyszłość w Twoje ręce, Ojcze. I prosimy Cię, żebyś chronił to dziecko i doprowadził jej do miejsca powołania i przeznaczenia, jakie ona ma zapisane u Ciebie w niebie. Ojcze, modlimy się też za rodziców. Daj im mądrość, Panie, żeby mogli wychować to dziecko dla Twojego przeznaczenia. I za to Ci, Ojcze, dziękujemy w imieniu Jezusa. Amen. Amen.
Halleluja. Ja też wierzę, że przynajmniej poprzez to, co zobaczyłem w tym momencie, ona sięgnęła tak bardzo odważnie po ten flakonik z olejem i Duch Święty przemówił do mnie, że będzie bardzo wrażliwą osobą na obecność Ducha Świętego i szczególnie do Ojca, byś miał takie serce, byś pomógł jej i nauczył jej, jak wejść w Bożą obecność, w Bożą chwałę i byś był taką pomocą razem z, oczywiście z mamą, by mogła wypełnić powołanie, którą Bóg złożył na jej życie. Amen. Błogosławimy Was w imieniu Jezusa.